Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Grand Canyon Between River and Rim Peter McBride'a to wielkoformatowy album fotograficzny połączony z reportażem podróżniczym i apelem o ochronę przyrody. Jego osią jest niezwykła wyprawa, którą McBride odbył z pisarzem Kevinem Fedarko, przemierzając pieszo około 750 mil wzdłuż Wielkiego Kanionu. Od Okolikliz, Ferry po Grand Wash Cliffs. Nie była to wędrówka wyznaczonym szlakiem. Otoczy musieli szukać przejść między rzeką Colorado a krawędzią kanionu, pokonywać rumowiska, strome ściany, kolczastą roślinność i odcinki pozbawione łatwego dostępu do wody. Książka wykorzystuje zdjęcia, krótkie teksty i eseje, w tym wprowadzenie Fedarko oraz przedmowę Hamptona Sidesa, aby pokazać kanion jako krajobraz piękny,
trudny i podatny na presję człowieka. McBride nie ogranicza się do pocztówkowych panoram. Zestawia ogrom geologicznej przestrzeni z detalami życia w terenie, a doświadczenie wyprawy łączy z pytaniem o przyszłość publicznych ziem i dzikiej przyrody. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wędrówka przez 750 mil jako sposób poznania kanionu. Najważniejszą konstrukcją książki jest przejście całej długości Wielkiego Kanionu pieszo, w terenie leżącym między rzeką a krawędzią.
Ta perspektywa odróżnia publikację od klasycznego albumu o Parku Narodowym.
Zamiast oglądać kanion z kilku znanych punktów widokowych, czytelnik poznaje go jako skomplikowaną, nieciągłą przestrzeń, która stawia opór przemieszczaniu się. Nie istnieje jeden wygodny szlak prowadzący od początku do końca tej trasy.
Wyprawa wymagała łączenia fragmentów ścieżek, odnajdywania słabych punktów w ścianach, schodzenia po luźnych skałach i poruszania się po wąskich półkach.
McBride pokazuje, że geografia nie jest tu dekoracją dla przygody, lecz czynnikiem organizującym każdy dzień.
Trzeba uwzględniać wysokość, ekspozycję, temperaturę, zapasy i możliwość znalezienia wody.
Przejście zajęło 71 dni marszu rozłożonych na ponad rok, co dobrze oddaje skalę trudności. Książka nie przedstawia tej trasy jako modelu rekreacyjnego dla zwykłego turysty. Przeciwnie, podkreśla wyjątkowość przedsięwzięcia oraz rolę doświadczenia, pomocy innych osób i ciągłego dostosowywania planów.
Dzięki temu fizyczna wyprawa staje się narzędziem poznania kanionu w jego rzeczywistej, a nie tylko turystycznej formie.
Po drugie, woda, upał i minimalizm jako realne warunki przetrwania. Książka wyraźnie przesuwa uwagę z romantycznego obrazu wyprawy na podstawowe warunki przetrwania. Najważniejsza jest woda. W kanionie jej obecność nie może być traktowana jako oczywistość, nawet jeśli w dole płynie Colorado.
Trasa często przebiega wysoko nad rzeką, a dojście do niej może być niemożliwe lub niebezpieczne.
Dlatego planowanie marszu, obserwowanie pogody i rozpoznawanie terenu mają większe znaczenie niż tempo czy ambicja pokonania kolejnych mil.
McBride opisuje wyprawę jako lekcję minimalizmu. Początkowo niósł znaczną ilość sprzętu fotograficznego, lecz teren i warunki wymuszały ograniczanie ekwipunku.
W takim środowisku każdy przedmiot ma koszt w postaci energii, równowagi i zużycia wody. Autor zwraca też uwagę, że jego sposób patrzenia jako fotografa musiał się zmienić.
Zamiast nieustannie szukać kadru, uczył się słuchać ptaków i innych oznak życia, które mogły wskazywać na bliskość wody. Ten wątek ma znaczenie szersze niż relacja z ekstremalnej ekspedycji. Pokazuje różnicę między tym, czego człowiek chce, a tym, czego rzeczywiście potrzebuje. Nie jest to abstrakcyjna lekcja prostego życia, lecz wniosek wynikający z upału, niedoboru soli, zmiennych temperatur i konieczności podejmowania ostrożnych decyzji.
Po trzecie, fotografia, która łączy monumentalne widoki z małymi śladami życia. Fotografie McBride'a służą nie tylko prezentowaniu rozpoznawalnych panoram Wielkiego Kanionu. Ich funkcją jest pokazanie skali, zmienności i materialności miejsca. Obok szerokich ujęć warstw skalnych, rzeki i nocnego nieba pojawiają się obrazy drobnych elementów terenu.
Roślin, śladów marszu czy przedmiotów noszących skutki kontaktu z surowym krajobrazem. Taki dobór kadrów nie pozwala widzieć kanionu wyłącznie jako spektaklu wizualnego.
Przypomina, że ogromna przestrzeń składa się z wielu lokalnych warunków, od rodzaju skały po dostęp do cienia.
Szczególnie ważne jest napięcie między widzialnością a doświadczeniem, którego zdjęcie nie może w pełni odtworzyć.
McBride opisuje głęboką ciszę oraz nocne niebo, a fotografie prowadzą czytelnika ku tym zjawiskom, nie udając, że są ich pełnym zastępstwem. Tekst i obraz wzajemnie się uzupełniają. Zdjęcie dokumentuje formę i światło, natomiast słowa wyjaśniają fizyczne oraz emocjonalne znaczenie miejsca.
Ta strategia nadaje albumowi charakter obserwacyjny, a nie czysto dekoracyjny.
McBride, znany z pracy fotograficznej, korzysta z warsztatu, by pokazać zarówno wielkość kanionu, jak i konieczność uważności wobec szczegółu. Czytelnik otrzymuje wizualne doświadczenie krajobrazu, ale zarazem zostaje skonfrontowany z jego kruchością, trudnością i ograniczeniami ludzkiego spojrzenia. Po czwarte, zagrożenia dla dzikości kanionu od górnictwa uranu po ruch lotniczy. Ważnym celem książki jest przypomnienie, że status parku narodowego nie gwarantuje pełnej ochrony Wielkiego Kanionu. McBride i Fedarko podczas wyprawy dokumentowali presje, które mogą zmieniać charakter tego krajobrazu. Należą do nich wydobycie uranu w pobliżu kanionu, plany wielkoskalowej infrastruktury turystycznej oraz intensywny ruch śmigłowców w zachodniej części obszaru. Książka nie sprowadza tych kwestii do prostego hasła przeciw turystyce. Pokazuje raczej konflikt między chęcią czerpania dochodu z wyjątkowego miejsca, a potrzebą zachowania ciszy, przestrzeni i ekologicznej integralności. Szczególną wagę ma kwestia terenów ważnych dla rdzennych społeczności. Otoczy odnoszą się do sprzeciwu wobec planów rozwoju w pobliżu zbiegu Colorado i Little Colorado, miejsca uznawanego za święte przez lokalne plemiona. Wątek ten poszerza perspektywę książki. Kanion nie jest pustą scenerią, dostępną wyłącznie dla konsumentów widoków lub uczestników sportowej przygody.
Jest miejscem o znaczeniu przyrodniczym, kulturowym i duchowym. Wizualna atrakcyjność albumu wzmacnia, a nie osłabia ten argument.
Piękne zdjęcia wyjaśniają, co może zostać utracone, gdy decyzje o rozwoju traktują krajobraz jako towar.
McBride proponuje zatem ochronę opartą na uważnym poznaniu miejsca i świadomości konsekwencji własnego korzystania z ziem publicznych. Na koniec, album jako uzupełnienie opowieści Kevina Fedarko, a niezwykła pamiątka The Grand Canyon Between River and Rim, zajmuje interesujące miejsce między albumem artystycznym,
relacją z wyprawy i publikacją, popularyzującą ochronę przyrody.
Ma format typowy dla książki fotograficznej, jest więc duża i przeznaczona do powolnego oglądania, ale jej sens nie polega na jednorazowym przeglądaniu efektownych widoków.
Zdjęcia są osadzone w konkretnym przedsięwzięciu, a teksty wskazują, jak powstały i co ujawniają o kanionie.
Publikacja dobrze funkcjonuje jako wizualne dopełnienie książki A Walk in the Park Kevina Fedarko, która szerzej rozwija historię wspólnej wyprawy.
I McBride'a punkt ciężkości spoczywa na obrazie, rytmie terenu, świetle, zmęczeniu i materialnych śladach przejścia.
Fedarko oferuje bardziej rozbudowaną narrację literacką, natomiast McBride pozwala zobaczyć przestrzenie, o których opowiada jego towarzysz. Książki nie dublują się więc całkowicie, lecz korzystają z różnych możliwości dwóch form.
Jednocześnie ciężki, wielkoformatowy charakter albumu może być ograniczeniem dla osób szukających lekkiej, linearnej lektury.
To nie jest praktyczny przewodnik po trasach ani pełna historia parku. W zamian dostarcza skupionego doświadczenia wizualnego i reporterskiego.
Wymaga czasu, ponieważ fotografie oraz krótkie refleksje zachęcają do zatrzymania się, zamiast do szybkiego przechodzenia przez kolejne strony.
Podsumowując, książka będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych Wielkim Kanionem, fotografią krajobrazową, historiami wymagających wypraw oraz ochroną przyrody w amerykańskich parkach narodowych.
Nie trzeba jednak być wspinaczem ani doświadczonym piechurem, aby skorzystać z tej publikacji. Czytelnik dostaje rzadką możliwość spojrzenia na kanion z perspektywy ludzi,
którzy poznawali go przez wiele tygodni, poza głównymi punktami widokowymi i wygodnymi trasami turystycznymi.
To pomaga zrozumieć, dlaczego tak fundamentalne sprawy jak woda, pogoda, dostęp do przejścia i cisza mają tam decydujące znaczenie.
Praktyczną korzyścią jest realistyczne wyobrażenie o skali i ryzyku terenu, choć książki nie należy traktować jako instrukcji planowania podobnej wyprawy.
Jej korzyść intelektualna jest szersza. Uczy patrzeć na krajobraz jako na system powiązań geologicznych, ekologicznych, kulturowych i politycznych.
Przypomina też, że ochrona miejsc publicznych wymaga więcej niż formalnego statusu parku. Na tle wielu albumów o Wielkim Kanionie książka McBride'a wyróżnia się spójnym połączeniem osobistej ekspedycji z dokumentem środowiskowym. Nie zatrzymuje się na estetyce majestatycznych widoków. Łączy je z trudem marszu, szczegółami życia w terenie oraz konkretnymi zagrożeniami, takimi jak górnictwo uranu, rozwój infrastruktury i hałas lotniczy. Dzięki temu jest zarówno starannie wydanym albumem, jak i przemyślaną opowieścią o wartości dzikiego miejsca. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Pete McBride, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.